Na początku naszych rekolekcji wysłuchaliśmy trzech przepięknych czytań biblijnych. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o narodzie izraelskim, który po długiej wędrówce przez pustynię doszedł do ziemi obiecanej. Jeden etap jego wędrówki się skończył, ten, który był naznaczony pustynią. Zaczął się drugi, ten, który był związany z ich pobytem w ziemi obiecanej, gdzie spożywali już zwykłe owoce, a nie manne na pustyni. W drugim czytaniu słyszeliśmy, jak święty Paweł mówił: oto wszystko stało się nowe, to co dawno minęło, a Chrystus wszystko stwarza nowe. Znów ukazana jest prawda o tym, że coś się zmienia. Coś było, co jest nazwane starym, i pojawia się coś, co jest nazwane nowym. Jest jakaś zmiana. Jeszcze wyraźniej ta tajemnica zmiany ukazuje się nam w Ewangelii, w tej przepięknej przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym Ojcu i dwóch Jego synach. Widać, jak się zmienia historia tej rodziny, jak się zmienia historia tego młodszego syna, który pewnie był w młodym wieku, więc w szczególny sposób przemawia do młodzieży. Ale nie tylko, bo mówi o życiu każdego z nas. I również przedziwna była duchowa sylwetka i historia starszego syna, który wprawdzie był w domu, ale okazało się, że wcale duchowo nie był tak blisko ojca i nie rozumiał całkowicie jego postępowania. Też się w jego życiu musiało coś zmienić. Mamy więc cały zespół obrazów, wezwań, które mówią o zmianie, o tym wzroście, o pewnej wewnętrznej zmianie, która dokonuje się w człowieku. W czasie rekolekcji, które przeżywamy w roku wiary, jesteśmy zaproszeni, by właśnie w taki sposób podejść do tego fragmentu naszego credo, który brzmi: wierzę w Kościół. Że w tej mojej wierze w Kościół prawdopodobnie powinna się dokonać zmiana, a na pewno powinno się dokonać pogłębienie, wzrost wiary. Jeśli mówię wierzę, to zawsze mogę powiedzieć: wierzę mocniej, wierzę głębiej, wierzę mądrzej, wierzę tak, jak to mi Pan Bóg objawił, a nie tak, jak mi to podpowiadają dziennikarze, przeciwnicy Kościoła, jak mi to podpowiadają ludzie, którzy z Kościołem chcą walczyć i oni nam nie mówią, co ja mam myśleć o Kościele. Że potrzebne jest spojrzenie na to, co Bóg mówi o Kościele, co Bóg stworzył w Kościele, co Bóg uczynił, i właśnie do tej medytacji o działaniu Boga chciałem wszystkich zaprosić. Jesteśmy chyba zmęczeni tym zapatrzeniem się w to, co czynią ludzie. Ludzie różne rzeczy czynią i wspaniałe, tak jak Jan Paweł II, jak inni święci, i bardzo niedobre, jak wielu tych, którzy dają zgorszenie i zepsucie. I można w nieskończoność mówić o tym, jak sąsiad się zachowuje, jak się zachowują politycy, jak się zachowują ludzie Kościoła, biskupi, kapłani, i co z tego gadania wynika. Jeśli człowiek chce rzeczywiście, żeby się coś dokonywało dobrego, to na pewno powinien zwrócić się ku Bogu i popatrzeć dokładniej, uważniej na to, co Bóg czyni, czego Bóg dokonuje w tajemnicy Kościoła. Bo Kościół jest tajemnicą dlatego, iż on jest tajemnicą obecności Boga w życiu ludzi. Gdyby ktoś myślał, wierzę w Kościół, i myślał tylko o ludziach, to takie sformułowanie byłoby niezrozumiałe, bo by oznaczało, że ja wierzę w ludzi. Wierzę w Kościół, to znaczy wierzę w papieża, wierzę w biskupów, wierzę w moich rodziców, wierzę w moich sąsiadów, wierzę w tych, którzy w niedzielę przychodzą do kościoła. Wierzę w ludzi, ale to nie można tak powiedzieć, bo co to za wiara? Ludzi niekoniecznie trzeba wierzyć w tym sensie religijnym. Ja wierzę komuś w znaczeniu ludzkim, ale w sensie religijnym nie mogę z ludzi czynić Boga, ale mogę wyznać wiarę, że w tych ludziach jest Bóg. I że to Bóg uczynił wspólnotę, która jest najwspanialszą wspólnotą, jaka istnieje na ziemi, w wymiarze tak szerokim, ze względu na bogactwo życia, które się w tej wspólnocie dzieje, ale najbardziej jest cudowną ze względu na to, co uczynił jej Bóg. Jak bardzo Bóg ją obdarował skarbami niewyobrażalnie wielkimi. I dlatego Kościół nosi w sobie tak bogate skarby i tak wielkie piękno, wewnętrzne piękno, że w tym Kościele jest Bóg. I moja wiara dotyczy obecności Boga. I moja wiara dotyczy działania Boga. I moja wiara każe mi mówić o Kościele, myśleć o Kościele jako o rzeczywistości bosko-ludzkiej. Rzeczywistości, która w sobie ma niebo i ziemię, ma Boga i człowieka. I nie mogę pomniejszyć Boga i nie mogę pomniejszyć człowieka. I nie mogę tego Boga zapomnieć, usunąć, zapatrzeć się tylko w człowieka. Nie mogę zapatrzeć się też w Boga w taki sposób, że mi zniknie człowiek. Połączenie tego, co boskie, z tym, co ludzkie, jest szczególnym pięknem, bogactwem i tajemnicą Kościoła, w którą chcę wierzyć i w którą coraz bardziej wierzę. Popatrzmy więc krótko na tę drogę, jak Bóg wchodzi w życie pojedynczego człowieka, jak Bóg wchodzi w życie mniejszych i większych wspólnot, aby wraz z tym, z tą refleksją nad drogą Bożego działania rosła moja wiara w Kościół. Początek tej tajemnicy związany jest z dziełem stworzenia. Bo to od samego początku, gdy Bóg stwarzał człowieka, powiedział tak: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Jest tu powiedziana niesamowita prawda, że każdy człowiek nosi w sobie obraz i podobieństwo Boga, a jest to taka jego cecha, że na samym początku, kiedy Bóg stwarzał człowieka i określił, kim ten człowiek ma być, to najważniejszym określeniem, kim ma być człowiek w oczach Bożych, było określenie obraz i podobieństwo Boga. Kim jestem i w czym jestem największy i do czego jestem najbardziej powołany? Do tego, żeby być w wymiarze stworzenia obrazem i podobieństwem Boga. I ta cecha, to moje odniesienie do Boga, to podobieństwo, ten Boży pierwiastek, który w sobie noszę, jest najpierw wielkością człowieka i również związkiem człowieka z Bogiem. I ten związek, on objawia się także w tym, jak moje życie na ziemi się zaczęło. Zaczęło się przez to, że przekazali mi biologiczne życie rodzice, ale przekazali mi tak cudowne życie, że oni sami nie byli w stanie od siebie takiego życia stworzyć. Musieli otrzymać tę zdolność. Otrzymali zdolność obdarowania kogoś tak cudowną rzeczą, tak cudownym życiem. I to jest również wielkość rodziców, że Bóg dał im taką zdolność. Ale nie tylko w tej zdolności przekazywania życia pojawia się ta obecność Boga, że Bóg już w tej formie odcisnął na nas swoje podobieństwo. Jego wielkość objawia się w tym również, że to Bóg daje duszę. Rodzice nie przekazują duszy człowieka. Kiedy każdy z nas począł się w łonie matki, Bóg pochylił się nad nim i ofiarował mu duszę. Bóg się nad każdym z człowieków, z ludzi pochylił, nad każdym z nas. I niekoniecznie człowiek w to wierzy. Może człowiek w ogóle się tym nie zajmować i o tym nie myśleć i może w to nie wierzyć. A jeśli by w to nie wierzył, że jego ziemskie życie jest darem Boga, to trudno mu będzie uwierzyć krok dalej w coś trudniejszego i większego, co jest tajemnicą obecności Boga i udziałem człowieka w życiu Bożym. Nasza wiara zaczyna się na poziomie naszego ziemskiego życia, że to ziemskie życie już jest darem Bożym. A kiedy patrzymy dalej na to, jak Bóg upodobnił, czy też zostawił swój boski ślad w życiu ludzi, nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale o wiele bardziej w życiu każdej ziemskiej wspólnoty. Bo On jako Bóg jest jednością trzech osób i wspólnota osób, jak wiemy, o wiele bardziej objawia tajemnicę Boga w Trójcy niż pojedynczy człowiek. I na ziemi najdoskonalej tę prawdę Boga objawia zjednoczenie mężczyzny i kobiety w małżeństwie w taki sposób, że dwoje stanowią jedno ciało. Nie ma na ziemi drugiej takiej rzeczywistości, o której by Biblia powiedziała, dwoje stanowią jedno. A jest to ten język, którym posługuje się teologia, by opisać tajemnicę Trójcy. Trzy osoby są jednym Bogiem. I to jest takie głębokie zjednoczenie osób, że są jednością. I ta tajemnica boska w wymiarze stworzenia najpełniej realizuje się w zjednoczeniu małżeństwa, gdy mężczyzna i kobieta, miłujący się wzajemnie, odbijają w sobie boską tajemnicę zjednoczenia i żyją na podobieństwo życia wewnętrznego Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale Bóg, dając nam tak wielkie dary w porządku stworzenia, w życiu ziemskim, chce uczynić również z tego, co największe na ziemi, gdy jesteśmy na samym szczycie tego, co w życiu ziemskim można osiągnąć, że to staje się znakiem czegoś jeszcze większego, mianowicie udziału w życiu samego Boga. A udział w życiu samego Boga to jest coś więcej niż nawet najpiękniejsze ziemskie doświadczenie. I tutaj tajemnica męża i żony, tajemnica oblubieńca i oblubienicy, tajemnica zjednoczenia dwóch osób w porządku ziemskim staje się znakiem czegoś, co jest zjednoczeniem Boga z człowiekiem. I Bóg takim językiem się posługuje. On chce być małżonkiem, swój lud nazywa małżonką. Chce tak głęboko się zjednoczyć z człowiekiem. Chce być ojcem, swój lud nazywa synem. Chce tak głęboko się zjednoczyć z człowiekiem. A kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i zaprosił nas do udziału w życiu Bożym i w sobie zjednoczył dwa światy, w sobie zjednoczył boski świat ze światem ludzkim, będąc w pełni Bogiem Wszechmocnym i będąc w pełni człowiekiem ze wszystkimi ograniczeniami, jakie nosi w sobie życie ludzkie, że Jezus Chrystus tutaj wszystkie te ziemskie, cudowne skarby podniósł jeszcze wyżej, podniósł na poziom bóstwa, włączył w życie Boże. I tu się zaczyna historia cudowna poszczególnych osób, które będąc ludźmi stają się dziećmi Bożymi i zaczyna się historia Kościoła. Kościoła, czyli wspólnoty, która żyje na ziemi, ale będąc wspólnotą, która żyje na ziemi, uczestniczy w życiu Bożym, jako wspólnota. I znów ta wspólnota zaczyna się w rodzinie. Małżeństwo, które miłuje się ludzką miłością, poprzez sakrament małżeństwa otrzymuje łaskę uczestnictwa w boskiej miłości. I ich ludzka miłość nie jest już tylko ludzką miłością. Jest ludzką miłością, w której uczestniczy, jest obecna boska miłość. Jest rzeczywistością bosko-ludzką sakramentalne małżeństwo chrześcijan. I rodzina jest rzeczywistością bosko-ludzką, którą tworzy Bóg jako wspólnotę, tą pierwotną, najmniejszą wspólnotę Kościoła. I parafia jest wspólnotą bosko-ludzką. To są ludzie, jesteśmy my. Jesteśmy konkretnymi ludźmi ze swoimi ograniczeniami i wielkościami. I my jako ludzie nosimy w sobie boską tajemnicę. Każdy z nas nosi w sobie Ducha Świętego. Każdy z nas nosi w sobie Chrystusa. Każdy z nas nosi w sobie Ojca. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, ale najgłębszą siłą zjednoczenia jest ta, którą stwarza Bóg. To On uczynił z nas jeden lud. To On sprawił, że wszyscy mamy tego samego Ducha. To On sprawiał, że ten sam Duch jest we mnie, jest w każdym z nas, jest we wszystkich biskupach, jest w papieżu, jest w kardynałach. To nie jest inny Duch Święty. To jest ten sam Duch Święty. To jest ten sam Bóg. I wszyscy jesteśmy w tym Bogu zjednoczeni. Jesteśmy jedną wielką wspólnotą, którą Bóg uczynił. Mimo, że pozostajemy na ziemi jako ludzie ze wszystkimi swoimi słabościami, ograniczeniami i ze wszystkimi cechami, które są wielkie, wspaniałe i święte w naszym codziennym życiu. Kościół tak widziany jako rzeczywistość, która jest prawdziwie bosko-ludzka, jest na ziemi najcudowniejszą rzeczywistością, która istnieje z całym swym bogactwem, niosąc w sobie Boga, niosąc w sobie coś nieskończenie wielkiego. Kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki, zapewne znany wielu, sługa Boży, proces beatyfikacyjny dobiega końca, założyciel ruchu Światło Życie, pisał swój testament, w jednym z punktów napisał tak: gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła. Nie wiem, kto z nas w testamencie napisałby coś takiego, że gdybym mógł żyć, to do najpiękniejszych zadań, jakie w życiu mogę spełnić, należy dla mnie ukazywać ludziom cudowne piękno i wielkość tego, co Bóg uczynił na ziemi, wspólnoty Kościoła. Ale żeby tak widzieć Kościół, żeby tak chcieć pokazywać innym Kościół, trzeba w niego mocniej uwierzyć, trzeba go lepiej poznać, nie tylko w tych ludzkich uwarunkowaniach, ale lepiej poznać w tym, co Bóg uczynił z Kościołem, co Bóg dał Kościołowi, do czego Bóg powołał Kościół, a w Kościele każdego z nas. I spojrzenie na te tajemnice boskie obecne w życiu ludzi, to są jakieś tematy naszej prekolekcji. W tej wstępnej nauce, w tym wstępnym rozważaniu chciałem się skupić na tej jednej prawdzie, że Kościół to obecność Boga w życiu nie tylko moim prywatnym. To obecność Boga w życiu moim, w życiu drugiego człowieka, w życiu wszystkich ludzi. A jeżeli Bóg jest w życiu wszystkich nas, stworzył z nas Kościół, to jest Jego Kościół, to się staje mój Kościół. I ja chcę w tym Kościele być, w tej wspólnocie być coraz bardziej, nie jako taki obcy, nie jako tak z przymusu, ale coraz lepiej go znając i coraz bardziej nim żyjąc. W następnych dniach będziemy tę tajemnicę Kościoła coraz bardziej rozwijać i przybliżać sobie. Nie od tej strony, co my ludzie robimy, co ja robię, co robi mój sąsiad, co robi ksiądz, co robi biskup. To wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest to, co uczynił Bóg. I od tego chcemy wyjść, żeby Bóg, który nam pewne dary dał, i ja w to wierzę, to z tej wiary wynika dopiero moje działanie, że ja wierząc w to, chcę właśnie takie działanie, a nie inne podejmować. Bo bez wiary, właściwie co mam robić bez wiary? Jeśli nie wierzę, to nie mam perspektywy działania, mam tylko ludzką perspektywę działania. Także gorąco zachęcam na te wspólne nauki w poniedziałek, wtorek i środę rano lub wieczorem, aby tę tajemnicę Kościoła dalej poznawać. Jest pewna zmiana w programie rekolekcji, do których pewnie jesteście przyzwyczajeni. Mianowicie, oprócz ogólnych były nauki stanowe. W tym roku ich nie będzie, natomiast zamiast nauk stanowych zapraszam wszystkich dorosłych na adorację, na modlitwę. Nie tyle ja chcę mówić jeszcze jedną naukę do was, choć nie brakłoby tematu. Tylko zapraszam, żebyśmy wszyscy uklęknęli przed Panem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Powiedzieli Mu, że wierzymy. Podziękowali Mu za to, że jesteśmy w Jego Kościele i poprosili Go o to, żeby moja rodzina, żeby moja parafia, żeby cały Kościół był tym, czym Go Chrystus uczynił, żeby był bardziej Kościołem. Będziemy się o to gorąco modlić. Dzisiaj po południu, po gorzkich żarach po mszy świętej będzie pierwsza taka adoracja, a jutro po mszy świętej wieczornej będzie druga taka adoracja i serdecznie na nią zapraszam. Na tej mszy świętej jest pewnie także większa grupa młodzieży. Ta pierwsza nauka jest wspólna dla wszystkich, więc również mam nadzieję, że oni jakoś ją zrozumieli. Bardzo proszę, żeby po mszy świętej, jak mogą na chwilę jeszcze ci młodzi ludzie zostali, to parę słów powiemy o naszych spotkaniach jutro i pojutrze. Jutro i pojutrze o 19:00 jest spotkanie z młodzieżą i bardzo serdecznie zapraszam, żeby na to spotkanie przyjść, bo młodzież stanowi część Kościoła. Wy młodzi jesteście w Kościele, nie poza Kościołem. I w tym Kościele nie jesteście błąkającymi się sierotami, które nie wiedzą co robić, tylko kimś, kto chce świadomie w to życie Kościoła wchodzić. I bardzo bym chciał, żeby te rekolekcje wam pomogły uwierzyć, zobaczyć, odnaleźć się, bardziej się zaangażować. I jeszcze jedna prośba skierowana do rodziców, aby pomogli dzieciom w zadaniach, które one podejmują, bo z dziećmi również rozważamy ten temat, a patrzymy na niego z perspektywy kamienia, który jest w budowli Kościoła, świątyni Ducha Świętego. Każdy z nas jest tym kamieniem i ten kamień jest takim znakiem, który pomaga nam w wielu tajemnicach. Jutro wszystkie dzieci powinny przynieść narysowaną na karteczce narysowany ten kamień, tak wycięty, aby było widać, że on ma ostre kanty, a na tym karcie, na tej karteczce napisane jakieś grzechy, słabości, błędy, które trzeba naprawić. A jest to idea obróbki kamienia. To ta obróbka kamienia, żeby on mógł pasować do budowli, do innego kamienia, może nam wiele powiedzieć o tym, jak to nad sobą pracować, aby dostosować się do drugiego człowieka. Zachęcam rodziców, żeby porozmawiali o tym ze swoimi dziećmi, pomogli im to głębiej zrozumieć i pomogli również wykonać zadanie, które na jutro, na spotkanie rekolekcyjne mają przynieść. Niech Bóg da nam wszystkim łaskę głębszej wiary w Kościół. Amen.